Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i firmy Konimpex Invest witam na kolejnym odcinku podcastu, czyli podcastu o Poznaniu. Nazywam się Joanna Małecka-Węc i mam wielką przyjemność dzisiaj usiąść tutaj w tym pięknym studiu Future Labs z wybitną panią profesor Hanną Koćko-Kręc, która zasłużyła się bardzo, jeśli chodzi o Poznań i prawie zmieniła bieg historii, proszę Państwa. Witam Panią serdecznie.
Witam Panią redaktor, witam Państwa.
Będziemy rozmawiać, proszę Państwa, pomimo tego, że mamy rok chorobrowski, będziemy rozmawiać o Mieszku I i o odkryciu na Ostrowie Tumskim, które wstrząsnęło Poznaniem w latach 90., właściwie pod koniec lat 90.
Dokładnie w 1999.
Tak jest,
ale
właśnie.
Muszę dodać, że ten rok chrobrowski jest równie odpowiedni do świętowania tych odkryć na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, bo choć Mieszko tu był, to Bolesław Chrobry był tutaj też niewątpliwie, więc te obydwie postaci historyczne bardzo dobrze się wpisują w obchody roku chrobrowskiego.
Wyjątkowy rok przed nami faktycznie, znaczy właśnie w trakcie jesteśmy tego roku, ale zacznijmy może od tego Ostrowa Tumskiego, owianego tajemnicą, który nagle okazał się jeszcze bardziej tajemniczy w tamtych czasach. Jak to się stało, jak doszło do tego odkrycia w ogóle?
Do tego odkrycia doszło na skutek odkryć przedwojennych, muszę to podkreślić, bo w okresie tuż między pierwszą a drugą wojną światową, powiedzmy, ale w latach 30. ubiegłego już stulecia,
tak.
Już ubiegłego stulecia, został zainicjowany taki szeroko zakrojony program badania ośrodków grodowych na ziemiach polskich, na terenie Wielkopolski szczególnie. I to grodów wczesnośredniowiecznych. To był skutek jeszcze wcześniejszych wydarzeń w archeologii, mianowicie sławnych na cały świat odkryć w Biskupinie, podczas których odsłonięto relikty grodu związanego z tak zwaną kulturą łużycką, z wczesną epoką żelaza. Ale to właściwie dało jakby asumpt do badania w ogóle takich umocnionych miejsc, które ludzie zajmowali w przeszłości na naszych ziemiach. Było to tym więcej zasadne, że w Biskupinie, oprócz tego sławnego na cały świat grodu z kultury łużyckiej, był również użytkowany gród wczesnośredniowieczny. W związku z powyższym te badania rozpoczęte jeszcze przed wojną nabrały tempa po II wojnie światowej i zrealizował się wielki program badania grodów wczesnośredniowiecznych, zwłaszcza wielkopolskich, gdyż, jak to już podkreślali historycy mediewiści, tu należało upatrywać centrum naszej polskiej państwowości. No i stąd właśnie ten zamysł badania grodów. Już przedwojenne badania na terenie Poznania, a właściwie głównie zaraz po wojnie, podjęte na Ostrowie Tumskim, doprowadziły do odsłonięcia wspaniałych konstrukcji obronnych. Wspaniałych. To były po prostu potężne podwaliny wałów grodu, który miał u podnóża 30 metrów szerokości, więc musiał mieć kilkanaście metrów wysokości. Te relikty tego obwarowania uchwycono na placu przed katedrą. No i na tej podstawie archeolodzy zaczęli rekonstruować prawdopodobny przebieg wałów grodu. Ten odcinek, który oni uchwycili, akurat miał formę takiego rogala, którego końce jakby skłaniały ku otoczenia wałem katedry poznańskiej. Rzeczywiście w trakcie późniejszych badań okazało się, że tak, rzeczywiście był to jeden z takich wałów otaczających gród poznański, który się okazał wcale nie taki prosty i jednoczłonowy, tylko znacznie bardziej skomplikowany. W efekcie późniejszych badań okazało się, że tych członów było cztery, ale pierwszy z nich otaczał katedrę poznańską, drugi otaczał miejsce, gdzie dzisiaj stoi Kościół Najświętszej Marii Panny, trzeci to było miejsce, gdzie dzisiaj jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, po drugiej stronie drogi szybkiego ruchu. A czwarty człon mieścił się na północ od katedry. Taki odcinek objęty wałem biegnący pod ulicą dzisiejszego, pod dzisiejszą ulicą księdza Posadzego. Muszę dodać do tego wszystkiego, że ten teren został mocno przekształcony. I tam, gdzie dzisiaj jest trasa szybkiego ruchu, pierwotnie był parów mokry. To było po prostu takie zabagnione ramię warty, która tutaj się bardzo szeroko rozlewała. To jest odcinek warty. Warta tutaj miała taką szeroką, płynęła taką szeroką doliną i miała kilka odnóg. I te odnogi tworzyły, prawda, takie miejsca wyspowe. Z tych kilku wysepek największy okazał się Ostrów Tumski, czyli po prostu ostrów to jest specjalny termin, muszę dodać. To jest takie miejsce pod mokłem, prawda, otoczone moczarami, obronne z natury. A Tumski, dlatego że wzniesiono tam katedrę, czyli dom. Czyli prawda, po prostu jest to wyspa katedralna. I to właśnie ten cały układ wyspowy, poprzedzielany tymi zabagnionymi parowami i wodami rzeki Warty, stał się szczególnie dogodny do wzniesienia tutaj właśnie obronnego takiego ośrodka, miejsca sprawowania władzy pierwszych piastów. No i to, wiedzieliśmy o tym grodzie my archeolodzy.
A my przy okazji, my ludzie.
Wiedzieliśmy dość dużo, bo rozpoznana była najstarsza architektura sakralna tego miejsca. Myślę o przedromańskiej katedrze, poprzedzonej jeszcze wcześniej jakimś takim niewielkim kościółkiem, który na pewno odgrywał szczególną rolę w początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich. No, ale brakowało jednego ważnego elementu, który w takim miejscu się powinien znajdować, tak jak to wiemy z Ostrowa Lednickiego, że takiemu miejscu sakralnemu w tym czasie niewątpliwie towarzyszyło miejsce władzy. Wynikało to z tego, że wczesny Kościół Polski w momentach formowania się państwa piastowskiego i w czasie w ogóle wprowadzania tych ziem w nową wiarę chrześcijańską, Kościół był uzależniony od władzy świeckiej. Nie posiadał żadnych dóbr własnych, więc wszystko to, co jest związane z początkami chrześcijaństwa, wynikało z fundacji książęcej. W związku z tym, jeżeli na Ostrowie Tumskim w Poznaniu mamy przedromańską katedrę, to musimy mieć przy niej ośrodek władzy,
tak jest,
który ją, że tak powiem, finansował. No i to poszukiwania tego grodu poznańskiego sięgają 1946 roku, choć już wcześniej profesor Witold Hensel, który wówczas kierował archeologią poznańską, sądził, że tu trzeba, jak to sformułował, poszukiwać siedziby Mieszki. On odmieniał Mieszka jako Mieszki. Siedziby Mieszki. I co więcej, muszę powiedzieć, niezwykle trafnie wskazał okolice kościoła Najświętszej Marii Panny. To jest znowu ciekawy taki tok myślenia.
No właśnie.
Bardzo trafny, jak się okazało. Mianowicie wszystkie wczesne kościoły nosiły wezwanie maryjne. Takie małe grodowe kościoły związane z siedzibami świeckimi były dedykowane Najświętszej Marii Pannie. Skoro więc gotycki kościół Najświętszej Marii Panny właśnie to wezwanie nosi, to znaczy, że musiał się znajdować w miejscu, gdzie kiedyś się znajdowała kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, kaplica grodowa. To było dla mnie niesłychanie istotna przesłanka do poszukiwania reliktów Pałacu Książęcego przy kościele Najświętszej Marii Panny. Jak się okazało, ta intuicja profesora Hensla okazała się być niezwykle trafna. No i tylko mogę dziękować losom, siłom wyższym, że udało mi się relikty tej kaplicy i pałacu książęcego w tym miejscu odnaleźć.
Kiedyś powiedziano by na pana profesora wizjoner. W dzisiejszych czasach byłby wizjonerem prawdopodobnie, tak?
Tak, tak.
By go wnoszono na ołtarze.
Tak, tak.
No, szkoda. No dobra, ale jak wyglądały pani prace przy tych odkryciach? Od czego zaczęliście?
No myśmy zaczęli pracę od takich rozpoznań elektromagnetycznych, właśnie urządzeniem, które miał pokazać, co się znajduje pod ziemią. Georadar, krótko mówiąc. No, ekipa warszawska, która te badania robiła, rzeczywiście obadała cały ten teren wokół kościoła Najświętszej Marii Panny i wyszło szereg różnych zagadkowych linii. Nawet takiego do tego stopnia, że prawie, że można byłoby rysować przed wejściem do kościoła Najświętszej Marii Panny zarys rotundy.
O.
Ale okazało się, to absolutnie mylne. Ja zawsze mówię, że tego typu urządzenia są pomocne, ale bez łopaty się nie obejdzie, ponieważ tyle się działo przy tym kościele w ciągu dziejów. Wokół kościoła Najświętszej Marii Panny funkcjonował cmentarz przykościelny, były relikty murów obwodowych tego cmentarza. A poza tym różnego rodzaju instalacje prowadzone przy kościele, linie komunikacyjne, odprowadzanie wody. To wszystko spowodowało, że tam była plątanina różnego rodzaju wkopów i one w żadną miarę nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie, jak właściwie, co się właściwie przy tym kościele działo. No, nasz pierwszy wykop założony przy zachodniej ścianie kościoła Najświętszej Marii Panny doprowadził do odkrycia beczki z ropą, która była zainstalowana przy fundamencie tego kościoła, ale na zewnątrz kościoła. Były przeprute jakieś przewody do wnętrza. A po drugie, już we wnętrzu kościoła stał piec, który tym mazutem ogrzewał jego wnętrze. Więc po prostu szereg takich różnych niespodzianek nas tam spotykało. Trzeba było po prostu wziąć się za łopatę, cały ten teren przebadać systematycznie metodami archeologicznymi, prawda? Usunąć te wszystkie instalacje, które były już nieczynne. Ja uważam, że nawet uchroniliśmy być może ten kościół Marii Panny przed jakąś katastrofą, bo gdyby ten mazut z jakichś powodów zapłonął, że to, prawda, to mogłoby dojść do katastrofy. Usunęliśmy też stojące przy kościele Najświętszej Marii Panny bardzo już chore drzewa, które lada moment by mogły też spaść przy wichurze na dach kościoła i też go uszkodzić. Wobec czego no, tam było cały szereg takich przygotowań do tej kampanii wykopaliskowej, która była o tyle utrudniona, że nie można było odsłonić tego terenu tak, jak to się dzieje na wolnym terenie w całości, prawda? Założyć duże, szerokoprzestrzenne wykopy, prawda? I ten teren spokojnie rozpoznać. Myśmy musieli podchodzić pod mury kościoła wąskimi, szerokimi na 2 metry wykopami, żeby nie zaszkodzić statyce kościoła, który no, był już wcześniej naprawiany. On był posadowiony na takim bardzo niestabilnym gruncie, z czego budowniczowie sobie zdawali sprawę, ale jakoś zlekceważyli. I część fundamentów tego kościoła stoi na reliktach starszej architektury, właśnie tej architektury przedromańskiej, a część na rodzimym gruncie, wobec czego ściany tego kościoła niejako się obłamywały, prawda, na tym mało stabilnym terenie. Uważam więc, że te badania, nasze badania wykopaliskowe przysłużyły się też uchowaniu tego, uchronieniu kościoła Marii Panny od jakiejś katastrofy budowlanej. Ale to tak skutek uboczny, że tak powiem. Natomiast pierwotny skutek to jest właśnie założenie, te odkrycia reliktów pałacu. I pierwszy wykop założyliśmy przy wejściu do kościoła Najświętszej Marii Panny. No, natrafiliśmy na pochówki, ale tam nic specjalnego w tym wykopie nie było. Wobec czego założyliśmy wykop drugi od strony miasta, czyli od strony zachodniej tego kościoła. No i to było właśnie to miejsce, które było bardzo trafione. Schodzimy niżej, prawda? Ja tam jakieś widzę takie rozbiórkowe, prawda? Ślady po rozbiórkach, prawda? Takie wkopy, prawda? No i na głębokości niemal 2 metrów patrzę i oczom nie wierzę. Ale radość była wielka. No po prostu, jak ja to zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to jest fundament Pałacu Książęcego. Później nawet koledzy moi mówili, a skąd ty wiedziałaś?
No właśnie.
Skąd ty to wiesz? Ja mówię, nie wiem. Ja po prostu byłam absolutnie pewna, że to jest pozostałość Książęcego Pałacu, co się zresztą potwierdziło. No i jeżeli się już chwyci kawałek murku, to już dalszy przebieg murków po prostu... Wykop koło wykopu. Myśmy musieli to robić odcinkami, więc co 2 metry wykop, co 2 metry wykop. Zbadany, zasypany, utwardzony kolejny i tak dalej. I dzięki temu rozpoznaliśmy cały ten układ pałacowo-sakralny, łącznie z badaniami we wnętrzu Kościoła Najświętszej Marii Panny, które też się udało, mimo różnych też oporów i obaw, czy my... kopiąc w środku tego kościoła, przypadkiem go nie zawalimy i tak dalej. Nie zawaliliśmy go. Co więcej, tak na marginesie dodam, że we wnętrzu tego kościoła odsłoniliśmy ogromny wkop, wykop taki olbrzymiasty, do którego zostały zsypane ludzkie szczątki. Tam było kilkaset osób wrzuconych do takiego... wykopu w środku kościoła. I to dwukrotnie to się zdarzało. Jak później się zorientowaliśmy, był to wykop przygotowany do przeniesienia zmarłych pochowanych wokół kościoła w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, kiedy ten teren porządkowano, po prostu zrobiono rodzaj osuarium. Ale we wnętrzu kościoła na poświęconej ziemi. To się często robi. Rzeczywiście, jak się likwidowało już w początkach XX wieku takie cmentarze przykościelne, to przenoszono najczęściej właśnie te groby albo w jakiś aktualnie funkcjonujący, prawda, teren cmentarny, albo się robiło właśnie takie osuarium, żeby tych zmarłych tam pochowanych godnie, prawda, potraktować. Tym więcej, że takie miejsce jak teren przykościelny, to cmentarze przykościelne, to były cmentarze przeznaczone dla elit ówczesnych, zarówno świeckich, jak i duchownych. Fragmenty szat duchownych też tam wśród nich odsłoniliśmy. Jakieś pozostałości wyposażenia grobów, skromne bardzo, ale piękne różańce, prawda, jakieś medaliki i tak dalej. Wobec czego tych ludzi, szczątki tych ludzi postanowiono po prostu pochować w takim wspólnym grobie. Zresztą przy jakimś funkcjonującym wcześniej ważnym tam pochówku. My już nie wiemy, kto był... Trudno powiedzieć mieszkańcem tego grobu, ale to był przeznaczony do pochowania w tym grobie. Ale to był grobowiec, którego przednia ściana się zachowała i szczątki ścian bocznych, więc to była jakaś ważna persona. No, myślę, że duchowny. Albo, że tam może były przeniesione wcześniej pochówki. No, nie, trudno dywagować. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat. I z tego grobowca zostawiono tylko ścianę wschodnią i do niej, że tak powiem, dochodziły te wkładane wtórnie ludzkie szczątki. Także to były cały szereg takich dodatkowych jeszcze
atrakcji
które skutkowały bardzo dobrym opracowaniem na pracę magisterską z antropologii, bo jedna ze studentek antropologii po prostu te materiały wykorzystała do swojej pracy magisterskiej. I dzięki temu ślad po tych pochówkach wokół Kościoła Najświętszej Marii Panny się zachował. Zresztą kontynuując jeszcze ten wątek przez chwilę, chciałam powiedzieć, że jak rozpoznawaliśmy wnętrze Kościoła Najświętszej Marii Panny, zwłaszcza wokół apsydy kościoła, wokół jego prezbiterium. I na zewnątrz prezbiterium trafialiśmy też na pojedyncze pochówki wewnątrzkościelne i okołokościelne, z których niektóre były naprawdę, nawet dla nas, którzy jesteśmy oswojeni z tego typu badaniami, dość takie, powiedziałabym, poruszające. Bo na przykład matka z dzieckiem.
O.
Kobieta, która jeszcze nie urodziła dziecka z tym, prawda, nieurodzonym, prawda, dzieckiem w miednicy jeszcze zachowanej, prawda. Małe dzieci, prawda, no i oczywiście ludzie dorośli. Także to jest taki... Dodatkowo doświadczenie, z jak wielką starannością i z jak wielkim szacunkiem trzeba takie badania prowadzić, tak, żeby uszanować te szczątki ludzkie, które zostały w takim istotnym miejscu złożone. Bo Kościół Marii Panny cieszył się bardzo długo, jeszcze do czasów powojennych, taką szczególną estymą, jako właśnie miejsce szczęśliwych ślubów, muszę powiedzieć. Jest to druga strona, że tak powiem.
Z jednej strony
miejsce pochówki, tak, zacne pochówki. Tak. Nawet znaleźliśmy takie specjalnie urządzone krypty grobowe przy tym kościele, więc to ze schodkami prowadzącymi do środka, więc to było naprawdę ważne, istotne miejsce składania zmarłych. A jednocześnie, prawda, miejsce szczęśliwych małżeństw. Jakżeż to piękne, prawda? Takie wiązanie dwóch etapów ludzkiego, prawda, ważnych etapów ludzkiego życia. Więc to były bardzo takie dla mnie, to było ciekawe, bardzo takie pouczające doświadczenie. No ale oczywiście najważniejsze było Palacium Książęce i Kaplica Książęca. To jest chyba, prawda, szczególnie istotne. Tym bardziej, że to, cośmy odsłonili, te relikty Pałacu Książęcego i Kaplicy Pałacowej, zupełnie odbiegało od tego, cośmy do tej pory wiedzieli o tego typu, prawda, siedzibach książęcych. Bo mamy przed oczami zachowane do dziś relikty takiego zespołu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Lednickim, gdzie po prostu można zobaczyć, jak to wyglądało. Bo ma więc założone na osi wschód-zachód podłużny budynek pałacowy, od wschodu kaplica pałacowa w postaci rotundy.
Tak.
No i takie mamy jeszcze znalezisko kazane z Przemyśla chociażby. No, no więc czego się utrwalił taki wzór, że te wczesne, prawda, budowle pałacowo-sakralne były wznoszone według jakiegoś jednego schematu. Nic bardziej błędnego. Poznańska się okazała zupełnie inna. Przede wszystkim budynek pałacowy był na osi północ-południe, a więc zupełnie inaczej zorientowany, a kaplica pałacowa bynajmniej nie była rotundą. Była niewielkim kościółkiem salowym, który to znaczy miała jedno przestrzenne wnętrze, prawda? Nie było podziału na nawy, była jedna nawa, ale miała po bokach takie dwa małe aneksiki poszerzające jej wnętrze. No i od wschodu była zamknięta, prawda, apsydą, zamkniętą półkuliście. I to wszystko powodowało, że w tym kościółku malutkim, poza tą częścią apsydialną, gdzie znaleźliśmy fundament ołtarza, przystawiony zresztą do ściany, gdzie mógł tylko celebrans, prawda, się znajdować w momencie odprawiania mszy świętej. W tej niewielkiej nawie mogło zmieścić się maksimum 10 osób. Maksimum. Więcej tam po prostu. Jeżeli liczymy, że na jedną osobę w kościele przypada 1 metr kwadratowy, a tak to się dzisiaj przyjmuje, do dzisiaj się tak przyjmuje, a wnętrze kaplicy pałacowej miało właśnie 10 metrów kwadratowych, no to więcej niż 10 osób tam się nie zmieściło. Ale ten Ta kaplica, muszę dodać, jeszcze ma jedną taką istotną cechę. Ona była prawdopodobnie dwupoziomowa. Mhm. Znaleźliśmy bowiem relikty w grubości ścian. Znaleźliśmy relikt stopni, co pozwala sądzić, że znajdowało się tam jeszcze piętro emporowe, ale już nie murowane, tylko drewniane. Prawdopodobnie był to taki drewniany, prawda, balkonik, który zapewne, jak sądzę, był połączony z wyższym poziomem palacjum. Palacjum było moim zdaniem dwupoziomowe, parter i piętro. I to połączenie, prawda, z schodami prowadzącymi na piętro, prawda, pozwalało władcy i jego najbliższym uczestniczyć w obrządkach religijnych bezpośrednio z tego drewnianego balkonu. Prawda. Natomiast inni chrześcijanie, których nie było w tym czasie zbyt wielu, prawda, mogli dostąpić tego uczestnictwa w partii przyziemnej. No, tym więcej, że rozpoznanie nasze całego urządzenia tego palacjum wskazuje na to, że tam nie było miejsca na prywatne pokoje. One się musiały znajdować na piętrze, a w części też w innych budynkach w tej książęcej części grodu. Bo na parterze mamy do czynienia z czterema osobnymi takimi pomieszczeniami. Jedno pomieszczenie prowadziło do takiego niewielkiego, znaczy wejście prowadziło do niewielkiego pomieszczenia, które zapewne miało charakter, jak to się mówi, antychambru, czyli przestrzeni, której się czekało na wejście do głównej sali. To około 10 metrów kwadratowych. I rzeczywiście znaleźliśmy ślady przejścia do głównej sali, która już miała 102 metry kwadratowe.
Proszę bardzo.
Więc to już była porządna, duża przestrzeń. A do niej prowadziły jeszcze osobne wejście od strony Katedry Poznańskiej. Jeszcze takie znaleźliśmy takie rozglifione, prawda, fragmenty murów, które wskazywały na to, że tu było 90 centymetrów, a tu było 2 metry. Więc można było pilnie śledzić, kto tam nam przez te drzwi przechodzi. Czy my go chcemy wpuścić do tej sali, czy my go nie chcemy wpuścić. No i te 102 metry to już jest poważna, prawda, przestrzeń i to na pewno była tak zwana aula regia, czyli miejsce, gdzie władca przyjmował delegacje, rozstrzygał spory, załatwiał wszystkie bieżące sprawy, które były istotne dla sprawowanej przez niego władzy. Ale prócz tego, z tego głównego wejścia, z tej głównej sali, można było się dostać do jeszcze dwóch pomieszczeń od strony sąsiadującej z nią od strony północnej. Jedna z tych sal, z tych pokojów, to musiała być kancelaria książęca. Myśmy w jej wnętrzu znaleźli bowiem dwa takie bardzo przekonujące ku temu dowody. Po pierwsze, tłok pieczętny.
Okay.
Po drugie, pieczęć ołowianą. To jest,
czyli wszystko
się zgadza. Oprócz tego znaleźliśmy tam stylusy, a więc takie żelazne lub z brązu zrobione rylce do pisania na powoskowanych tabliczkach, prawda? Więc to widać wyraźnie, że tam konspekt dokumentu był przygotowywany właśnie na takiej woskowej tabliczce. Później pisarczyk młody przenosił to na papirusy, prawda? Więc, prawda, czy pergaminy, przepraszam, nie papirusy, co ja mówię. Pergaminy oczywiście, żeby można było sporządzić dokument. No i oprócz tego znaleźliśmy po prostu pieczęć ołowianą, która, prawda, miała łacińskie napisy Rex Boleslaus na jednej stronie z wyobrażeniem postaci męskiej stojącej w takiej szatce do kolan, prawda, więc książę Bolesław, król Bolesław, przepraszam. A z drugiej strony miała wyobrażenie postaci siedzącej na takiej półkuli ziemskiej, trzymającej w jednej ręce księgę, w drugiej pastorał, napis Sanctus Adalbertus, święty Wojciech. Prawda, więc patron Polski, władca, prawda, więc tu wiadomo było, że to jest kancelaria, prawda, i że tu wystawiano i przechowywano dokumenty. No i jeszcze jedna taka zagadkowa salka, malutka, wąska, długa, prawda, 90 centymetrów, niespełna metr szerokości, bardzo dobrze chroniona, która moim zdaniem była skarbcem. Mhm. Władca bowiem, jak opuszczał swoje miejsce, musiał wszystkie swoje precjoza dobrze zabezpieczyć przed, że tak powiem, chętnymi do ich pozyskania, do ich zabrania. I co więcej, znaleźliśmy tam też taki bardzo ciekawy przedmiot, mianowicie gliniany taki fragment takiego glinianego zabezpieczenia, można powiedzieć, który został wyraźnie rozłamany. Była to packa gliny, prawda, jakaś, prawda? Wyraźnie rozłamana, bo widać ślady po kciukach, prawda, i rozłamana, i odcisk tłoka pieczętnego w środku. Bardzo to razem z zaznaczonymi też odciskami tkaniny. Widać więc było, że jak książę opuszczał swoje miejsce, to swój tłok pieczętny owijał w tkaninę i otaczał gliną, odbijając na jej powierzchni swój władczy sygnet. I nikt, jeżeli by ktoś chciał naruszyć ten, prawda, to prawda, książę by zaraz widział, prawda, że ktoś naruszył jego pieczęć i użył w niecnych celach, prawda. Więc to było, to była otoczka z surowej gliny, ale szczęśliwie ta rozłamana część wpadła do paleniska i się wypaliła, i dlatego się to przechowało. Ale to jest też piękny, prawda, przykład, jak zabezpieczano się, prawda, wówczas przed fałszerstwami. Bo to, prawda, zawsze można byłoby sporządzić dokumencik, prawda, napisać, że ten oto i ten, prawda, prawda, te i te wsie teraz zapisujemy temu i temu, prawda, i na tej podstawie domagać się później wejścia w posiadanie takich, prawda, wsi czy posiadłości w ogóle. Więc to był taki charakterystyczny sposób. Ciekawy moim zdaniem bardzo przykład, bo niejako uświadamia, w jaki sposób próbowano się zabezpieczyć. Książę się próbował, późniejszy król Chrobry próbował się zabezpieczyć przeciw niewłaściwym działaniom podczas jego nieobecności w grodzie. Takie smaczki, prawda, przy tej okazji, prawda, które obrazują nam sposób zachowania się, prawda, w różnych specyficznych, specjalnych, ważnych sytuacjach naszych pierwszych piastowskich władców.
Jakie znaczenie dla pani osobiście miało to odkrycie?
Dla mnie to odkrycie miało ogromne znaczenie. Ogromne takie, no, naukowe przede wszystkim, to wiadomo, bo to ten, ale bardzo też osobiste. Z tego względu, że te badania wykopaliskowe, które zostały podjęte w 1938 roku przez Uniwersytet Poznański i wykonywane pod kierownictwem Witolda Hensla, mają też, że tak powiem, mój rodzinny wątek. Mianowicie w tych badaniach uczestniczył mój ojciec, który studiował archeologię z antropologią na Uniwersytecie Poznańskim i uczestniczył w tych badaniach wykopaliskowych, prowadząc dokumentację. Ojciec świetnie rysował, miał znakomite talenta rysownicze i był znakomitym fotografem. Więc już przed wojną biskupin musiał być fotografowany przez tatę i również robiona cała dokumentacja rysunkowa. No i później po wojnie zaraz właśnie również dokumentował badania na Ostrowie Tumskim, zwłaszcza w katedrze poznańskiej, właśnie w tym podczas badań reliktów poznańskiej katedry. Także to powiedziałabym, posługując się cytatem z Pisma Świętego, szłam jego śladem.
No właśnie, ale tą pasją do tej dziedziny akurat to on panią zaraził? Czy
proszę
postanowiła pani kontynuować dzieło taty po prostu?
Nie, było zupełnie inaczej.
O, proszę bardzo.
Było zupełnie inaczej. Jak ja zrobiłam maturę, to powiedziałam, że chcę iść na archeologię. W tym czasie nabór na studia, na kierunki humanistyczne był co dwa lata, bo uważano, że za dużo tych archeologów, za dużo historyków sztuki, więc za dużo etnografów, więc będziemy robić co dwa lata nabór na te poszczególne kierunki. Ale w związku z tym zaczęłam studia na historii sztuki, bo wtedy tylko była taka możliwość, ale już po pierwszym roku przeniosłam się na archeologię. Ale jak o tym zamiarze powiedziałam ojcu, to ojciec mówi: dziecko, to nie jest zawód dla kobiety.
No tak.
No, przed wojną to rzeczywiście był zawód zdominowany absolutnie przez mężczyzn, prawda? Chociaż pojedyncze panie się na wykopaliskach pojawiały, ale raczej to nie było powszechne. Także, ale czasy się zmieniły i zdaje mi się, że archeologia jest teraz zdominowana przez kobiety. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak patrzę na rozkład na studiach. Rozkład genderowy na studiach.
Rozkład genderowy. Czyli to był dobry wybór. Podsumowując, dobry wybór.
Proszę pani, no, ja sobie w ogóle nie wyobrażam życia bez archeologii, a sam sobie ojciec zawinił, bo jak byłam małą dziewczynką, to robił nam objazd po stanowiskach archeologicznych. Znaczy on musiał, jako szef archeologii poznańskiej, musiał, nie musiał. No wizytował, krótko mówiąc, miejsca, które były badane przez uniwersytet i przez Polską Akademię Nauk. Bo to była wtedy takie personalna łączność. Ojciec był szefem i oddziału Poznańskiego Akademii Nauk i Uniwersytetu. W związku z tym wizytował stanowiska archeologiczne i od czasu do czasu zabierał też rodzinę. Więc ja po prostu połknęłam tego bakcyla bardzo, bardzo wcześnie. Także no, nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić coś innego.
Nad czym teraz pani pracuje?
Teraz pracuję nad chrobrym.
No właśnie. I co z tym chrobrym?
No wiadomo, że w przyszłym roku jest wielka rocznica, podwójna. Jest rocznica koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego. W związku z tym no, podejmowanych jest szereg inicjatyw, żeby tę wielką postać przypomnieć. I stąd są organizowane różnego rodzaju wydarzenia, konferencje, ale też wydawnictwa. No i do tych wydawnictw, prawda, jestem zapraszana i w Poznaniu, i w Gnieźnie już takie artykuły przygotowałam, krótko mówiąc, dla tych wydawnictw te artykuły. No, bardzo ciekawa postać zresztą ten chrobry, muszę powiedzieć. Muszę powiedzieć, że no, urodzony z chrześcijańskiej matki i z pogańskiego ojca, chyba więcej wziął z tego poganina, ponieważ był zbójem, niesłychaniem zbój. On po prostu najeżdżał sąsiednie tereny, poszerzając zasięg swego państwa. I robił to bynajmniej niepokojowymi metodami. Więc po prostu dokonywał z Wielkopolski podbojów. Mieszko to państwo zorganizował tak ładnie, prawda, tutaj w centrum Wielkopolski. A Chrobry poszerzył o ziemię lubuską, prawda, poszerzył poszedł ku Pomorzu, zaanektował Kraków, prawda, Małopolskę. I wszystko to robił metodami, powiedziałabym, bardzo brutalnymi. Co więcej, zdobywał podczas tych wypadów wojennych, zdobywał jeńca, który sprzedawał w niewolę na rynkach w Pradze. proszę pani.
Brzyda.
Taki chrześcijanin, proszę bardzo. No, gdzie?
No to chrobry, no, to ci no. chrobry.
To ci chrobry, prawda? Więc także to była też bardzo, bardzo ciekawa postać. Warta, godna przypomnienia i dobrze, że ten rok chrobrowski nadchodzi. Będziemy o nim dużo mówić.
Czy tych szczegółów gdzieś będzie można poszukać, przeczytać w pani publikacjach?
Tak.
To jest bardzo ciekawe. Mnie to bardzo zafascynowało, muszę powiedzieć. No, tak? Ja muszę do tego dotrzeć.
To proszę pani, obiecuję pani publikacje na ten temat.
Fantastycznie.
Już popełnione, a jak w przyszłości będą, to te, które zostaną przygotowane. Ale już takie, które ukazały się na temat Poznania, wydawane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, to... Proszę być pewną, że obdarzę panią egzemplarzem, już co prawda wydanym z 2-3 lata temu, ale nadal aktualnie.
Wspaniale, proszę państwa, gdyby ktoś z państwa chciał też poczytać troszeczkę o chrobrym, ja chętnie użyczę. Także można się do mnie zgłaszać, jak tylko otrzymam od pani profesor publikację. Czy pani się kiedyś zatrzyma, pani profesor?
Nie. Nie wiem. No pewnie taki czas przyjdzie. To biologia jest nieubłagana. Ale na razie siły fizyczne i umysłowe mi dopisują. Więc na razie się jeszcze na taką pełną emeryturę nie wybieram.
To rozmawiałyśmy chwilę przed tym nagraniem i pani profesor powiedziała, że ona urlopu nie uznaje.
Nie, bo po prostu
bo lubię to,
od młodych lat, w czasach, kiedy wszyscy urlopują nad morzem, siedziałam w jakiejś wykopaliskowej dziurze.
Fantastyczny urlop, muszę powiedzieć, naprawdę.
Bardzo, bardzo. Ale
bardzo,
proszę
bardzo
pani,
budujący.
To nie, wcale nie do końca tak źle, bo jak prowadziliśmy jeszcze w czasach moich studenckich i początkach pracy zawodowej, prowadziliśmy badania na grodzie w Byninie, który jest na półwyspie Szyja, tak zwanym Ongiś Wyspie, dziś półwyspie Szyja, otoczony jeziorem. No to przecież były po południu wspaniałe, prawda, miejsce do wakacyjnych rozrywek pod tytułem pływanie w jeziorze.
Bardzo. Nic, tylko plażować przy wykopalisku.
Prawda? Pod warunkiem, że jest się nad dobrą wodą. Właściwą wodą.
Tak. Pani profesor Hanna Koćka-Kręc była moim i państwa gościem. Życzę pani jeszcze wielu odkryć i wielu wspaniałych historii do napisania. Myślę, że Poznań, nie tylko Poznań, potrzebuje pani i pani wiedzy.
Dołożę starań.
Dziękuję pani.
Dziękuję
państwu serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.
Podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu.